Witam Państwa. Dzisiaj jest 1 marca 2010 roku. Nagrywamy 53. podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Łukasz Poremski.
Dzisiaj mamy podcast edukacyjny o prawach poboru. Bo wiemy, że ten temat jest dosyć skomplikowany i tak naprawdę jakby zapytać przeciętnego inwestora, jak się liczy te prawa poboru, tak? I ile to powinno być warte.
Cała procedura,
to myślę, że większość by odpowiedziała, po co to liczyć, skoro to giełda publikuje teoretyczny kurs otwarcia akcji, kurs odniesienia następnego dnia. Postaramy się to dzisiaj troszeczkę odczarować wraz z podaniem kilku ciekawych przypadków, co to się w historii działo ciekawego przy okazji praw poboru. Zanim jeszcze przejdziemy tutaj do naszego tematu, głównego tematu dyskusji, kilka spraw organizacyjnych. Tak jak sygnalizowaliśmy tydzień temu, już za chwileczkę rusza kolejna Akademia Tworzenia Kapitału. To już za chwileczkę, to jest 17 marca. Ja tutaj powiem, może 17 marca we Wrocławiu, 23 marca Katowice, 13 kwietnia Gdańsk, 20 kwietnia Kraków, 27 kwietnia Warszawa. Projekt edukacyjny skierowany do inwestorów, jeżeli mogę tak powiedzieć, z podstaw funkcjonowania rynków kapitałowych. Tutaj partnerem, mamy dwóch partnerów podczas tej edycji Akademii Tworzenia Kapitału. Są to dom maklerski TMS Brokers oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Union Investments. I specjaliści z tych dwóch instytucji, będą Państwu troszeczkę sprzedadzą troszkę wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych. Tak jak powiedziałem, jest to raczej wiedza skierowana do inwestorów początkujących. Dalej nieco bardziej zaawansowanych inwestorów. 11-13 czerwca w Zakopanem kolejna konferencji Wall Street, kolejna edycja konferencji Wall Street. I już sygnalizuję, że zapisy ruszą w tym tygodniu. Oraz także chciałem Państwu już zasygnalizować, że dzień przed konferencją, czyli 10 czerwca, też będziemy w Zakopanem w hotelu Kasprowo organizowali dzień dodatkowy dla osób, które się interesują rynkami alternatywnymi, New Connectem bądź też Katalistem. Ale proszę obserwować naszą stronę. W tym tygodniu ruszą zapisy, w tym tygodniu jakaś wstępna wersja programu obydwu tych aktywności, zarówno Wall Streetu, jak i tego dnia, który będzie działo się przed Wall Streetem. Co jeszcze związanego z Wall Streetem, jak Państwu bardzo dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wypełniają ankietę na naszej stronie związaną z Wall Streetem. My prosimy tam Państwa, żeby Państwo nam wskazywali spółki, które chcieliby Państwo, żeby pojawiły się na Wall Streetie. Jest bardzo dużo tych zgłoszeń przyszło, ponieważ my tam proponujemy, że wśród osób, które pomagają nam w wypełnianiu tej ankiety, będziemy rozlosowali zniżkę na konferencję Wall Street, to ta ankieta będzie aktywna do naszej strony jeszcze tylko w tym tygodniu, ponieważ później ruszą te zapisy. Chcemy dokonać tego losowania, wysłać do Państwa informację, kto tą zniżkę wylosował. Także ta ankieta jeszcze tylko w tym tygodniu, także bardzo serdecznie dziękujemy. Postaramy się podczas któregoś z podcastów przedstawić mniej więcej podsumowanie, jakie spółki cieszą się już Państwa popularnością, Państwa zainteresowaniem i jakie spółki chcielibyście Państwo oglądać podczas Wall Streetu. No i mam nadzieję, że w tym tygodniu doszedł do Państwa, przepraszam, w zeszłym tygodniu doszedł do Państwa akcjonariusz. Jeżeli doszedł, to zapewne mają Państwo, dostali też tam ankietę związaną z akcjonariuszem, jeżeli chcą nam Państwo pomóc i też zdobyć jakąś zniżkę na konferencję Wall Street, to też bardzo prosimy o wypełnienie i odesłanie do nas. No i z rzeczy ciekawszych, Łukasz, wiem, że to Ty jakby organizujesz. Rozpoczynamy jak co roku kolejne ogólnopolskie badanie inwestorów. Możesz powiedzieć dwa słowa, jak to będzie wyglądało?
No w tym roku ósma już edycja ogólnopolskiego badania inwestorów. W tym roku będzie troszeczkę specjalnie dla Państwa prostsza budowa ankiety, będzie kwestionariusz będzie troszeczkę krótszy. Tutaj otrzymaliśmy kilka konstruktywnych uwag w zeszłym roku.
Wszystko dobrze z tym badaniem, tylko straszna płachta do wypełnienia.
Troszeczkę za dużo tych pytań, także te, które uznaliśmy za ważniejsze pozostawiliśmy, natomiast z reszty z niektórych zrezygnowaliśmy. W tym tygodniu na stronie pojawi się i formularz do wypełnienia i cała informacja o nagrodach, które można uzyskać, zdobyć.
To bardzo ważne. Oprócz, jeżeli możemy Państwa prosić, to jakby to wypełnienie tej ankiety to jest oczywiście działanie na dobro polskiego rynku kapitałowego, tak? Bo dzięki temu my wiemy, jaki jest przeciętny inwestor, czego on potrzebuje, możemy się powoływać na wyniki tego badania w różnego rodzaju naszych działaniach. No jakby też rzecz bardziej przyziemna, to zapewne znowu ufundujemy dla osób, które nam pomagają w tym badaniu, kilka nagród. Tam też pewnie jakieś zniżki na Wall Street.
Tak, na Wall Street i jeden pełny udział i dwa bez wyżywienia i tam zakwaterowania, nagrody książkowe, gadżety tutaj stowarzyszenia, koszulki.
No będziemy wymyślali,
tak,
prawda?
Tak, jeszcze...
Będziemy wymyślali, tak, bo dobro rynku, dobrem rynku, ale zawsze moim zdaniem, tak, jeżeli Państwo będą mogli z tego mieć jakąś korzyść, to będzie nam bardzo miło, jeżeli będziemy mogli komuś sprawić niespodziankę. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o nasze jakby aktualne sprawy. Przejdźmy może do tematu tutaj głównego naszej dyskusji, czyli prawa poboru. Dlaczego o tym mówimy? To jak już wspominałem, temat, przynajmniej mi osobiście, wydaje się nieco skomplikowany. Także mamy spółkę, która emituje akcje i chce zachować, przynajmniej dać inwestorom możliwość zachowania udziału w akcjonariacie. Emituje wówczas prawa poboru. No i generalnie jestem przekonany, że dla wielu, wielu inwestorów dzieje się to tak, że dzień po odcięciu praw poboru, to jaki będzie kurs, to jest dopust Boży.
To, tak? Co giełda opublikuje.
To, co giełda ogłosi, mogliby tam ogłosić cokolwiek, inwestorzy by w to uwierzyli. I tak, no nie mam wrażenie, że ten mechanizm wyliczania zarówno wartości tego kursu odniesienia akcji, jak i wartości pojedynczego prawa poboru jest tak zmienną losową. Tak mogło być więcej. Może Łukasz, może podaj jakiś prosty przykład, żebyśmy mogli omówić, jak to mniej więcej przebiega, prawda? Jak to mniej
cała ta procedura
emisji akcji, potem odcinania i wyliczania przede wszystkim tych teoretycznych kursów odniesienia następnego dnia bez prawa poboru.
No oczywiście tam rozpoczynając, to można przybliżyć samą jakby tutaj istotę prawa poboru, które jest instrumentem finansowym notowanym na giełdzie papierów wartościowych. Prawo poboru dotyczy oczywiście nowej emisji akcji, na które spółka się decyduje, jeśli chce, powiedzmy, nie wiem, jakąś nową inwestycję, nawet jakiś projekt inwestycyjny rozpocząć i potrzebuje na to środków finansowych, a nie chce na przykład brać kredytu, tylko woli jakby tutaj plasować tą emisję do
przerzucić część ryzyka na inwestorów.
Dokładnie. No i decyduje, jakby na samym początku jest decyzja komu tą nową emisję przeznaczyć. Jeśli tutaj 80% akcjonariuszy przynajmniej jakby nie odrzuci tej decyzji, to emisja jest z prawem poboru.
Nie, przepraszam, bo wytłumaczmy, o co chodzi, tak? Bo to chodzi o to, że gdyby było bez prawa poboru i każdy...
Wyłączenie prawa poboru, o tym musi zdecydować minimum 20% walnego zgromadzenia.
Minimum 20%.
80%, proszę.
80%,
przepraszam. 4/5.
Gdyby wyłączyć prawo poboru i tam zapisuje się, kto chce,
tak,
to po emisji zmienia się struktura akcjonariatu.
Tak,
to już tam miał 20%?
To już ma mniej.
Ma
mniej do powiedzenia. Natomiast w przypadku tego prawa poboru jest jakby ta struktura. Jeśli wszyscy by aktualni posiadacze akcji zapisaliby się na akcję nowej emisji, bo to już zaraz przejdziemy.
Wszyscy, którzy dostaną prawo poboru i zapisali się
na akcję nowej emisji, czyli skorzystali jakby z tego swojego prawa, które przysługuje akcjonariuszom, struktura akcjonariatu, wszystkie te procenty
powinno być tak samo. Mhm. Dlatego jest właśnie to prawo poboru. A że też ma 50%, dostaje odpowiednią liczbę praw poboru, zapisuje się na akcję przysługującą dzięki temu prawu poboru.
No i właśnie do tego
emisji ma dalej 50%.
Tak, do tego chciałem teraz przejść, ponieważ to jest jakby tu w prawo poboru możemy wykorzystać. Możemy zrobić z nim, że tak powiem, trzy rzeczy. Możemy zapisać się na akcję nowej emisji, to o czym teraz powiedzieliśmy, za co musimy oczywiście zapłacić tą cenę emisyjną,
tak jest,
spółka chce pozyskać środki na inwestycje. Możemy te prawo poboru sprzedać, tak jak powiedziałem, jest to instrument notowany na giełdzie papierów.
Czy po kursie normalnie wystawić zlecenie.
Tak, to jest tam jakaś teoretyczna wartość tego, ale oczywiście później jest jakby gra rynkowa popytu i podaży.
Tak, tak, będziemy mówić, że teoria teorią, a rynek rynkiem.
A rynek sobie wyceni i tak.
Znaczy,
przeważnie jest to zbliżona do tej wartości, a zwłaszcza już pod koniec notowań, no ale wiadomo, że na rynku różnie to bywa. Tym bardziej, że kurs spółki, kurs
zmienia akcji, się
również się zmienia.
Najgorsza
jakby opcja to jest niezrobienie nic z tym prawem poboru. Czyli jeśli inwestor na przykład nie śledzi codziennie, no może nawet nie codziennie, ale na bieżąco nie jest tymi wszystkimi decyzjami walnego zgromadzenia, może o tym zapomnieć, nic z tym nie zrobić i traci jakby tą teoretyczną wartość, która jest odcinana przez giełdę papierów wartościowych od kursu.
A powiedz mi, od momentu emisji praw poboru do momentu zapisywania się na akcje spółki, to ile inwestorzy tak mniej więcej mają czas? Bo to ile te prawa poboru są notowane?
No
ile
tutaj to... akurat mam ze sobą
strasznie grubą książkę.
Strasznie gruby rocznik giełdowy. No i mamy tutaj na przykład, znaczy no to są po miesiąc.
Czyli to nie jest tak, że inwestorzy mają wystarczająco dużo czasu, żeby...
Kilka tygodni, tutaj są czasami 2 tygodnie, 3 tygodnie, no są to różne. Tutaj nawet mamy przypadek Karyna, gdzie były ponad 4 miesiące, także to...
Czyli wystarczająco długo, żeby inwestorzy przypomnieli sobie, tak? No bo to powiedzmy sobie, te prawa poboru są notowane po ileś tam. Ta jest zawsze jakaś cena tych praw poboru na giełdzie. No i jak zapomnimy tego sprzedać bądź zapisać, tylko tak po prostu zapomnimy, że je w ogóle mamy i one nam, nie wiem, znikną z rachunku, to tracimy po prostu te pieniądze.
Tak.
No i jakby tutaj jakby jeszcze związane z tą sprawą, ponieważ tu w stowarzyszeniu to bardzo dużo inwestorów dzwoni, że oto miało prawa poboru spółki X, no i co on ma teraz zrobić? No teraz to już nic. Trzeba było pamiętać, No niestety, to jest to i najgorsze jest to, że się z tym nic nie da zrobić, tak? To nie jest tak, że ponieważ inwestor jest anonimowy dla spółki, są to akcje na okaziciela, spółka nie może wysyłać, nie wiem, SMS-ów, mail, przypomnij, halo, drogi inwestorze, zrób coś. Tak, to ty...
Są ogłoszenia w prasie
o emisjach, zgadza się, są to komunikaty bieżące spółek, komunikat na stronie tych spółek, mówi się o tym i tak dalej. Jeżeli ktoś nie śledzi, ktoś zapomniał, że ma akcje jakiejś tam spółki, gdzie było prawo poboru, to najnormalniej w świecie traci te pieniądze, jeżeli zapomni się zapisać. Dobra, ale przejdźmy...
Tak, i właśnie jeśli chodzi jeszcze o te zapisy, to oczywiście musimy mieć te środki, tak jak powiedziałem, na
no tak, zapisać się, bo jest jakaś cena emisyjna.
Po cenie emisyjnej, prawda? No i w przypadku, gdy ma, powiedzmy, tyle samo akcji, co mieliśmy, akcji starej emisji, tych, co są już notowane, powiedzmy, mamy 1000 akcji, prawda? Czy za te 1000 akcji dostajemy 1000 praw poboru.
I tak jest zawsze.
Tak jest zawsze.
To jakby tutaj cudów nie ma, także mamy 1000 akcji, teraz mamy.
To jest stara emisji, przy cudzysłowie.
To dostajemy 1000 praw poboru.
Mhm. A ile, jaki jest później już stosunek, czyli ile praw poboru upoważa nas do kupna akcji nowej emisji?
To już różnie bywa.
To zależy już od liczby tych notowanych akcji, które będą, które spółka zamierza
dobra, przeprowadzić. Dobra, to prześledźmy taki przykład, tak? Że to co, że nie wiem, że jak było, że spółka, załóżmy, że spółka ma...
No to powiedzmy, spółka ma 1000 000 akcji.
1000 000 akcji.
W tej chwili są notowane po 100 zł.
1 000 000 akcji, czyli po prostu kapitalizacja 100 milionów złotych.
100 milionów tak, złotych, prawda? W tej chwili prosto. Chcę przeprowadzić inwestycje za 20 milionów złotych.
Mhm, dobrze.
20 milionów złotych. No i powiedzmy, że aby ta nowa emisja była w jakiś tam sposób atrakcyjna, to przeważnie ta cena emisyjna jest niższa od ceny rynkowej. Mhm. Czyli była 100 zł, no to powiedzmy, że teraz będzie 80.
Dobra.
Czyli 20 milionów złotych chcą pozyskać na nową inwestycję, powiedzmy kupno tam jakiejś hali, a podjęli decyzję, że cena emisyjna będzie 80 zł. Czyli ile akcji muszą wyemitować? 250 tysięcy.
20 milionów podzielić na 80 zł,
250 tysięcy akcji nowej emisji po 80 zł daje 20 milionów, tak powiedziałeś, nie?
Tak.
Czyli w tej chwili...
Mamy milion akcji po 100 złotych.
A po emisji będzie 1 250 000 akcji.
I to ma dać wartość 100 milionów plus 20 milionów akcji nowej emisji. Czyli ma być warte 120 milionów.
120 milionów. Dobra. Czyli 1 250 000 akcji ma być warte 120 milionów.
Dobra, Łukasz, więc to zanim jeszcze dokończymy, to ja cię zobowiązuję tutaj na wizji, tak, żebyśmy ten przykład napisali na kartce.
Bardzo prosty
i w opisie podcastu takiego prostego PDF-a, jak to krok po kroku.
Zawsze wzrokowo.
Tak, bo my tutaj wiadomo, że opowiadanie o cyferkach, jak nie mamy przed sobą tablicy, jest dosyć ciężkie. Ale dobra, spróbujmy.
To jest powiedzmy taki już jeden naprawdę z prostszych przykładów wybrany, tylko żeby jakby zobrazować tą całą istotę tego.
Czyli mamy
120 milionów złotych, bo 100 milionów kapitalizacja plus 20 milionów chcemy na inwestycje. i razem milion akcji plus 250 tysięcy akcji, czyli 1 250 000 akcji. No to czyli taki prosto, 120 milionów złotych
podzielić
na 1 250 000 akcji.
Co daje?
Czyli teraz cena na rynku będzie 96 zł.
To jest teoretyczny kurs odniesienia po odcięciu praw poboru, tak?
Czyli jeśli mamy 96 zł teraz, a przed emisją było 100 zł,
to jedno prawo poboru jest warte 4 zł. Tylko tak, że inwestor ma te prawo 4 zł, ale jeżeli chce się zapisać na akcję nowej emisji, to musi włożyć 80 zł za każdą akcję. Za każdą akcję.
Każdą akcję nowej emisji.
Tak, jeszcze tylko, jedna sprawa. Ile w tym przypadku praw poboru będzie upoważniało do kupna jednej akcji nowej emisji?
Tak, no i właśnie to chciałem teraz powiedzieć, czyli mieliśmy milion akcji, a wyemitujemy 250 tysięcy.
Łatwo policzyć, 4 razy mniej.
Tak, czyli za ten milion akcji dostajemy milion praw poboru.
Tak.
Tak, za każdą akcję starej emisji dostajemy jedno prawo poboru.
Czyli na rynku w obrocie będzie milion praw poboru, zgadza się.
Tak, milion praw poboru mają wszyscy akcjonariusze, a jest 250 akcji nowej emisji. 250 tysięcy akcji nowej emisji.
Jak łatwo policzyć, 4...
milion podzielić na 250 tysięcy.
Tak, 4 prawa poboru będą upoważniały do kupna
jednej akcji nowej emisji. Mhm. Tak, aby struktura pozostała taka sama.
Jasne. To jest bardzo prosty przykład.
Bardzo prosty przykład. Jest wzorek, który też mogę zamieścić. To jest jakby tutaj skrócona ta procedura cała, o której właśnie teraz powiedziałem, za pomocą jakiegoś takiego syntetycznego, jakiegoś tam jednego wzorku i można sobie to, na tej podstawie jest to wyliczane.
Jasne, dobra. A powiedz, a jak to się w czasie odbywa? To znaczy, powiedzmy, nie wiem, jest jakiś tam dzień w kalendarzu, tak? Powiedzmy wtorek, jest z prawem poboru, a środa już bez prawa poboru. Po prostu budzimy się i mamy akcję, mamy tyle samo akcji, ale w naszym rachunku są prawa poboru, tak?
Czy... Mamy akcję i prawa poboru.
I prawa poboru.
Tak. No to najlepiej
ale to chyba jednak nie jest tak do końca, bo często, gęsto zdarza się, że te prawa poboru są dużo, dużo później, znajdują się w naszym rachunku.
Znaczy to są techniczne zapisy, to jest jedna sprawa, a dopiero po zatwierdzeniu, bo tak jakby ten prospekt jest w przepisach tutaj o ofercie jest tak, że spółka może ogłosić tą nową emisję z prawem poboru, poprosić zarząd giełdy o jakby tutaj ten kurs
odcięcie
i dopiero później może sobie złożyć prospekt do KNF-u, który
to różnie bywa. Także
tak. I no tutaj mamy przykład z historii tutaj jakby z życia C, dział interwencji giełdowych, mamy przykład...
Cześć, zgadnę. FON.
FON, tak, dobrze. Tak, dobrze tak, to no. Ten. Mamy przykład FON-u, gdzie inwestorzy otrzymali właśnie już te zapisy po dniu ustalenia prawa poboru na swoich rachunkach, te techniczne zapisy prawa poboru, które jeszcze nie były instrumentami finansowymi, którymi można handlować, bo takimi dopiero się stają, gdy KNF zatwierdzi prospekt.
A KNF nie zatwierdzi prospekt.
A KNF niestety nie zatwierdzi
prospekt. Tak, no bo właśnie, bo teraz co mówi teoria, jeżeli to odcięcie praw poboru zostanie dokonane, a tej emisji nie będzie. No to teoria mówi tyle, że wartość akcji powinna powrócić. Tak. Czyli tutaj w tym naszym przypadku z 96 zł z powrotem do 100 zł. Tyle mówi teoria, a życie mówi, że to raz wraca, a raz nie wraca.
No to jeśli teoretycznie to by była taka wartość fundamentalna, te 100 zł, to powinno w długim terminie...
A, że kurs się nie zmienia, tak? Załóżmy, że on tam cały czas plus 0,2, minus 0,2.
Odcięła giełda, no ale niepotrzebnie, tak? Czyli później wraca do tych fundamentów, w cudzysłowie,
tak,
prawda?
Tak, w przypadku FON-u nie wróciła.
W przypadku FON-u nie wróciła, bo tam jeszcze było po drodze
taki split i tak dalej, tak, więc niespecjalnie wiadomo, ile ta
nie wiadomo, do czego to wracać, tak?
Ile te akcje powinny być warte. Dobra, ale wiesz co, tutaj przykład, który pokazałeś, to był taki o tyle fajny, że ta wartość tego kursu odniesienia po odcięciu praw poboru była blisko, psychologicznie blisko przed, przepraszam, było 100 zł przed odcięciem,
96,
a po odcięciu 96 zł. Czyli bardzo blisko, tak? A pokazuje nam praktyka, to miałeś ten przykład chyba z czymś z Boryszem,
Boryszek,
tak? Ta różnica była kosmiczna.
Kosmiczna, tak. To, jest
to powiedzmy, jak przykład
z tego roku spółka Boryszew, to była emisja z prawem poboru zatwierdzona w grudniu. Odcięcie prawa poboru nastąpiło 5 stycznia. Mhm. To była tutaj jakby emisja. No po cenie emisyjnej 10 groszy.
A spółka była na giełdzie wyceniana?
Po 6,44. Mhm. Także, że bardzo duża różnica. Myśmy tu mieli 100 zł, a 80 zł.
Mhm. No to czyli tym niedużo.
Niedużo, a tutaj było 6,44 i 10 groszy.
I teoretyczna... No, i teoretyczny kurs odniesienia był wyliczony kurs przez giełdę.
Przez giełdę i giełda podała 5 stycznia, gdzie wczoraj zamknęło się 6,44, a giełda 5 stycznia podała złoty 16.
Że kurs odniesienia powinien być po złoty 16 po odcięciu praw poboru,
Po odcięciu praw poboru.
No i cóż już takiego ciekawego się stało następnego dnia?
No i inwestorzy, nie wiem, czy przyzwyczajeni do tych wyższych cen, czy tutaj jakby tak samo też psychologia. Wczoraj Borysze był za 6,44. To jak może być do złoty 16?
A tych praw poboru nie widać na rachunku, nie? Nie widać, więc o co chodzi? Tak,
właśnie,
a to jest ten sam numer, co ze splitem, tak? Że to przypominam, ten split SoftBanku, że akcje były split, a akcje wróciły potem do wartości nominalnej pojedynczo przed splitem. No,
tylko prawda? Tak jak właśnie tutaj rozmawialiśmy przed podcastem, to w przypadku tych właśnie praw poboru wpływa do spółki kapitał. Przy przypadku emisji tam jest ten kurs dużo mniejszy czasami, tak jak tutaj widzimy. W przypadku splitu tak samo kurs jest dużo mniejszy, ale tam się nic nie dzieje.
Tam jest techniczna zabawa.
Tak techniczna, tak? Zabawa i tam przyjdzie przedzielenie i przemnożenie.
Dobra, i co się z tym Boryszewem stało?
No i 5 stycznia kurs plus 55%. Także od tego kursu odniesienia, który giełda podała złoty 16, już się otworzyli bodajże za złoty 50, czyli tam już dużo, tam koło złoty 50, i skończyło się koło złoty 60, jak dobrze pamiętam. To już.
Mm-hmm. A czy to jest chyba nawet faktycznie ta psychologia, bo wiesz, jak ten kurs idzie cały czas 6,44, 6,40, 6,45, 6,50 i tak dalej, to inwestorzy mają tą cenę w głowie, są zakotwiczeni.
Niektórzy może nie śledzą tego.
Wiedzą, że tyle to jest drogo, tyle to jest tanie, jest mniej więcej trend spadkowy i tak dalej, i nagle jest następnego dnia złoty 16, kurs odniesienia, i to się otwiera, oczywiście wtedy są problemy, tak? Zanim się inwestorzy przyzwyczają do nowej ceny i będą wiedzieli, ile to jest, to czyli ten jeden dzień zawsze może być zaskoczeniem, prawda?
I tutaj ta uwaga, co mówiłeś do na przykład do serwisu Stuk.
Tak, o właśnie, to co ci Państwa zwrócić uwagę, Państwo, skąd bierzecie Państwo dane, tak? Bo są serwisy, które uwzględniają te historyczne operacje w swoich notowaniach, a są serwisy, które tego nie robią. I dla przykładu, jeden z popularniejszych...
Tak, może nie aż tak dosłownie, po prostu są takie, które historię modyfikują.
Tak, tak, to chodzi właśnie o modyfikację.
A są takie, co pokazują po prostu lukę i koniec.
Jest luka notowania. To w szczególności przy splitach ma ogromne znaczenie. Mm-hmm. Tak, żeby nie okazało się, że nagle ktoś patrzy na wykres, a jest tak jakby, nie wiem, spadek o kilkadziesiąt procent. Żadnego spadku tam nie było, tylko był split. Tak samo to jest z prawami poboru. Żadnego spadku nie było, tylko było odcięcie praw poboru. I na przykład Stuk modyfikuje dane wsteczne.
Tak, no i to jest jakby podejście takie dla tego akcjonariusza, kto już miał przed tę akcję i teraz ma te akcje nowe. To jest ta modyfikacja, by była odpowiednia.
No ma to w miarę sens, znaczy w szczególności, że ktoś posługuje się analizą techniczną, tak, i rysuje sobie średnie.
Nie ma tych luk takich.
Tak, jeżeli wyrysowanie średnie, jak był split, nie ma żadnego sensu, tak? Jeżeli ktoś nie dokona tej korekty danych wstecznie, no bo tam jest straszliwa luka w notowaniach. Tak? Natomiast są serwisy, które tego nie robią i musimy po prostu o tym wiedzieć, tak? To ciężko powiedzieć, które podejście jest dobre. Oba podejścia są dobre, tylko trzeba być świadomym, z których danych korzystamy.
Tak, świadomy i ten...
Tak, także jak na przykład Państwo spojrzą na notowanie na Stuku, na KGHM-u, to ja pamiętam dobrze, że maksymalna wartość notowań KGHM-u to jest bodaj 143 zł, a na Stuku jest 112. A wynika z tego, że oni odejmują historyczne dywidendy od kursu i tam jest, no jak odejmie się tych kilka historycznych dywidend, to jest oczywiście dużo niższy kurs. Także trzeba mieć na uwadze, jakie dane bierzemy. Wiem, że Stuk odcina... prawa poboru koryguje wstecznie, w splity koryguje, dywidendę koryguje. A na przykład jak się bierze dane z BOSS, ściąga się te pliki do Metastaka, tam tego nie ma. I trzeba o tym wiedzieć po prostu, że tak jest i żeby nie brać pod uwagę w różnych analizach, o rany boskie, ale straszna luka była.
Widać na przykład po dywidendzie, że luka...
Tak, tam żadnej luki tam nie było, tak? Żadnej luki tam nie było, to po prostu są dane nieskorygowane.
Znaczy no, to wiesz, była luka, nie była. No teoretycznie, jeśli ktoś śledzi notowania codziennie, to widział powiedzmy ten KGHM za te 70 kilka, a później widział za 60 kilka. Dlatego
tak,
kto nie miał akcji.
Ale kasa mu wpłynęła na...
Ale dlatego kto nie miał akcji.
No, ale liczy się dlatego, kto miał.
No, a liczy się dlatego, co miał.
Liczy się dlatego, co miał. A nawet jest chyba dyskusja była, żeby przy dywidendach nie robić tej korekty. Nie robić tej korekty, bo to przecież rynek wycenia. Tak, rynek wie lepiej, ile ta akcja ma kosztować, i w związku z tym rynek sam powinien skorygować tą wycenę troszkę w dół. No, a jednak technicznie giełda podaje inny kurs odniesienia. Dlatego trzeba brać to, szczególnie trzeba być czujnym, skąd bierzemy notowania.
No jeszcze z takich może innych spraw.
No właśnie, weźmy, jeszcze chciałem cię zapytać o bardziej skomplikowane przypadki, wiesz co, bo o ile my tutaj dosyć tak sobie ładnie ten przykład, że ładnie dobrałeś dane, tak, 100 milionów, 20 milionów nowej emisji, ładnie podzieliłeś, ślicznie to wyszło, to przypomnijmy, że są dużo bardziej skomplikowane przypadki.
Tak jak mówisz, są tutaj jakby bardziej zawikłane. Tutaj mam przed sobą cały czas te statystyki GPW. Nie mamy przykładów takich, jak podaliśmy, czyli cztery prawa poboru, takich w cudzysłowie prostych. Cztery prawa poboru, jedna akcja nowej emisji. Ale jest również sytuacja odwrotna. Czyli jedno prawo poboru daje możliwość kupna pięciu akcji nowej emisji, gdzie jest ich więcej.
To jest wówczas wtedy, gdy
było milion emituje akcji, a będzie 5 milionów akcji emitowanych.
Aha, rozumiem.
Tak? Bo tu mieliśmy milion i emitowaliśmy 250 tysięcy, czyli mniej.
Tak?
Czyli
a może być w drugą stronę.
Może być w drugą stronę i może być jeszcze w ogóle za przeproszenie pokręcone, bo może być na przykład, mamy tutaj przykład PBG, czyli mamy stosunek 8,59286.
Czego? Praw poboru.
Praw poboru daje prawo do jednej akcji nowej emisji.
Ale to trzeba chyba sprawdzić do jakichś normalnych ułamków. W sensie typu trzy prawa poboru na dwie akcje. Coś takiego.
Nie, dlaczego?
Nie możesz mieć ułamkowej wartości akcji.
Nie możesz mieć, ale tak. Ale jeśli masz na przykład, jest tutaj jakby też inna sprawa. Jeśli masz powiedzmy 7 praw poboru, to już jakby taki też inny przykład. 7 praw poboru masz, a bo jakby niepełne te kwoty. 7 praw poboru, a te 4 prawa poboru, co mówiliśmy, dają prawo do kupna jednej akcji nowej emisji. Mhm. Czyli no co mam zrobić z tymi trzema prawami?
A właśnie, co zrobić, jeżeli liczba praw poboru, które ja posiadam, nie zgadza się?
Niepodzielna liczba moich akcji przez liczba praw poboru, który mogę skorzystać, prawda? Czyli teoretycznie, jeśli mam te 7 praw poboru, to z 4 korzystam, zapisuję się na jedną akcję.
A
te 3 to albo sprzedaję na giełdzie.
Tak.
Tak, bo będzie notowany instrument, albo nic z tym nie robię.
Czyli najgorsze, co można zrobić?
Znaczy, najgorsze, chyba że te na przykład prawa poboru są za jakieś tam śmieszne pieniądze i
prowizje by przekroczyłaby wartość tych praw poboru.
To jest tylko ten jeden przypadek.
To jest racjonalne, tak, bo jeżeli wyliczymy, że
tu mamy na przykład
trzy prawa poboru są warte ile tam?
Ileś tam groszy.
A prowizja będzie 6 zł. No to oczywiście bez sensu. Tak? No, a nie, jak przepadnie nam kilkadziesiąt groszy, to się krzywda nie stanie, tak? A jak przepadnie nam już dużo pieniędzy, no to jest oczywiście bez sensu, także ten, nie, no rozumiem, aha, czyli wiesz co, te przypadki wszystkie, kiedy jest tak, że mówię, 7 praw poboru upoważnia do kupna trzech tam akcji i tak dalej i wylicz wartość teoretyczną prawa poboru, to jest idealne zadanie na przykład dla studentów na kolokwium, tak, że mi się tak kojarzy. Żeby dać,
no, jest...
Nie, pokazać im na tablicy prosty przykład, tak jak ty pokazałeś, 100 milionów, tak, 100, ty, tak, milion akcji po 100 zł, wszystko jest proste i tak dalej, a po czym taki
na egzaminie przykład, czy
na egzaminie albo kolokwium dać studentom przykład taki, że mamy tu 7 akcji, 7 praw poboru, odpowiada, możesz kupić 3 akcje i tak dalej.
Mieli doczytać.
To jest idealny przykład dla właśnie na egzamin dla studentów.
Tak, no to ten prosty przykład, co tak jakby podaliśmy jakby takim innym, nie na podstawie wzoru wyliczeniem, to co tłumaczyliśmy, że było 120 milionów złotych, podzielić na milion.
Tak, się podobał, to jeszcze raz przypomnijmy, Łukasz, ładnie napiszesz PDF, tak to wszystko i umieścimy w opisie podcastu plik do ściągnięcia, żeby Państwo wiedzieli, jak to się liczy, bo to warto wiedzieć, tak? Wiadomo, że giełda to wylicza, ale żebyś świadomy, jak to się wylicza, że to nie jest czarna skrzynka, jakieś losowanie.
Inna sprawa to jest, że giełda to wylicza w tym dniu. Mamy, tak jak mówiłeś, dzień ustalenia prawa poboru to jest czwartek.
Na przykład.
Tak? No. Czyli te minus 3 musimy być właścicielami akcji w poniedziałek, aby mieć zapisane prawa poboru na rachunku, prawda?
Czyli jeżeli...
Tak samo jak z dywidendami i z wszystkim innym, prawda? Że musimy być właścicielem w dniu prawa poboru w czwartek, czyli musimy nabyć najpóźniej w poniedziałek.
Czyli kurs korygowany jest 3 dni wcześniej.
2 dni wcześniej. Tak jak z dywidendami.
Dwa dni, żeby 3 dni do przodu było.
Jutro, czyli we wtorek rano już jest... We wtorek rano już jest
kurs po korekcie.
Czyli już jest specjalne oznaczenie w cedule i tam w notowaniach, że... akcja jest dzisiaj notowana bez prawa poboru. BP jest skrót przy akcji.
A powiedz mi jeszcze o tej teoretycznej wartości prawa poboru, bo to też jest wyliczane. Tak jak w naszym przykładzie to było 4 zł.
Tak, to jest ta pierwsza teoretyczna wartość prawa poboru, którą właśnie to odcina giełda i podaje kurs odniesienia, ale ten wzór może nam się również przydać, tak jak mówiłeś, podam to Państwu tutaj jakby w pliku. Ta teoretyczna wartość prawa poboru może być dla nas również użyteczna później. Bo tak jak ten wzór, no tak powiem, to i tak Państwo zobaczą na papierze, to jest w liczniku. W liczniku jest cena rynkowa minus cena emisyjna, a w mianowniku jest liczba akcji, liczba praw poboru potrzebna do zakupu jednej akcji nowej emisji plus jeden.
A to jeden to akcja starej emisji. Tak, no rozumiem.
Tak, i ten wzór nam jest właśnie potrzebny również do tego, że tak jak mówiliśmy, później jak już to notowane jest to prawo poboru, cena emisyjna, przepraszam, cena rynkowa akcji
zmienia się.
I my sobie możemy codziennie, powiedzmy, czasami są duże zmiany, prawda?
Znaczy, tak, pomyślałem,
codziennie możemy wzór, sobie zmieniać.
Ten wzór nie byłby potrzebny, gdyby po prostu było tak, że tego samego dnia, w którym jest odcięcie praw poboru, to on jest notowane.
Tak,
byśmy od razu
i koniec.
I to jest wtedy,
a ono jest notowane kilka
to jest właśnie problem, dlatego między inwestorzy często mówią tak, nie wiem jak to się liczy, ale wiem, że przed miałem wartość rachunku z akcjami tam, nie wiem, 20 tysięcy złotych, odcięli im prawa poboru, sprzedałem prawa poboru i mam 16 tysięcy. I jak to się w ogóle stało, tak? No, albo więc, oczywiście może być przykład w drugą stronę, że inwestorzy tak, to jest tak najprościej, tak? Miałem wartość rachunku taką, odcięli mi prawa poboru, kurs nominalny akcji się zmniejszył, one są akcje warte mniej, ale mam prawo poboru, sprzedałem je i pytanie, ile jest wartość rachunku?
Praktycznie na tyle samo. No tam też podatki...
Powinno wyjść na
ale
tyle samo.
Ale to jest podatek tak samo jak z dywidendą.
Ale przez to wiesz to, że jest to przesunięcie czasowe, że te prawa poboru mogą być miesiąc później pojawić się u nas na rachunku, możemy nimi handlować. W międzyczasie kurs akcji się zmienia, to jest straszne. No,
jeszcze są później notowane i tak, też się zmienia.
I też się zmienia.
I dlatego ten kurs prawa poboru może się wahać, bo tak samo waha się cena rynkowa.
A to jest dobre, bo ten wzór, o którym mówiłeś, możemy sobie podstawiać tą wartość rynkową
tak,
i patrzeć, ile te prawa poboru powinny być warte.
Podamy i można jakby sobie, bo można sobie z niego korzystać. I to są te jakby również te bardziej skomplikowane, o których mówiłeś przykłady, czyli nie tylko 4 prawa poboru to jedna akcja nowej emisji, ale też odwrotnie.
Bardzo mi się na przykład podoba.
Czyli jedno prawo poboru, 5 akcji nowej emisji, tak jak w przypadku Boryszewa. No i tutaj mieliśmy ta liczba akcji, liczba praw poboru potrzebna do kupna jednej akcji nowej emisji, to ta liczba zmianownika, o której ci mówiłem, to w tym przypadku wynosi 0,2. No 1/5, prawda?
Aha, bo rozumiem. W drugą stronę.
W drugą stronę. No a bardziej skomplikowane przypadki to jak, tak jak tutaj na przykład, tak jak mówiłem, w przypadku PBG czy w przypadku ATM-u, gdzie na przykład 2,73643 prawa poboru upoważnia do kupna jednej akcji nowej emisji.
Ale to trzeba przeliczyć, bo to jest typu tam 10 akcji, 10 praw poboru upoważnia do 7 akcji. To jest na pewno można, bo to trzeba przeliczyć, nie? Na jakieś całkowite liczby, doprowadzić do.
Znaczy, no tak jak ci mówiłem, że później jeśli coś zostaje, to może sprzedać.
Tutaj czasami jest tak podawane, na przykład co tu jest? DGA, 2 prawa poboru, 7 akcji nowej emisji. No to jest ktoś doprowadził do liczb całkowitych, chciało mu się.
Ale tutaj może była bardzo duża liczba, bo wiesz, mogło być powiedzmy miliard akcji jedna, miliard, no wiesz o co chodzi, jest na rynku jest miliard akcji, miliard jeden akcji.
A, miliard akcji, miliard jeden
akcji, a emitujemy powiedzmy 10 tysięcy. No to,
i wtedy wiesz, jest, rozumiem, było, wtedy jest wtedy ciężko,
sposób,
ciężko
wychodzą po przecinku.
Ciężko jest to wyliczyć. Nie, ale dobra, ale przynajmniej wiem o co chodzi. Także, znaczy to jakby tutaj apel, po to dzisiaj to nagrywamy, bo wiemy jednak, że mnóstwo inwestorów tak mówi tak, nie wiem jak to się liczy. Giełda coś podaje, mam jakieś prawo poboru, jest to tak naprawdę dużo z tym zamieszania, czy łatwo można stracić i chcemy, żeby to troszeczkę Państwu wyjaśnić. No i jeszcze raz, po raz kolejny, nie wiem, który przestrzec, że nie wolno zapomnieć o tym, że mamy jakieś prawa poboru na rachunku. No i trzeba tak, mniej więcej śledzić, co tam się na tym rachunku dzieje.
I kończąc już jakby tutaj całą jakby tematykę dotyczącą, no całą, no taką powiedzmy też już tutaj w skrócie dotyczącą praw poboru, to następnie jeśli już zapisaliśmy na te akcje, czyli musieliśmy mieć tyle pieniędzy na rachunku, bo musimy mieć środki pieniężne na rachunku, jeśli się zapisujemy na akcję nowej emisji. Te akcje, te prawa poboru następnie po zakończeniu notowań są zastępowane prawami do akcji nowej emisji, PNE. a następnie, jeśli jest już zgoda tam sądu, tam przed zgodą sądu na dopuszczenie, co zamieniania są na PDA, prawa do akcji, tymi prawami do akcji dalej możemy znowu handlować, jeśli tam jest sąd rejestrowy.
No ale prawa do akcji już powinny chodzić, chodzą bardzo blisko 1:1, tak jak są akcje. Także no to wiadomo, są czasami jest nierówno, bo to jakieś tam zlecenia są składane.
I następnie po asymilacji już mamy
akcje, wszystko razem.
Wszystko już razem.
No tak. To wiem, o co chodzi. Dobrze, wiem, o co chodzi. Łukasz, czekam na PDF-a. Jak tylko będę miał PDF-a, to dzisiaj pod wieczór zostanie to cały podcast umieszczony, także u nas na stronie będzie to dostępne. To szczególnie informacja dla osób, które słuchają nas w Onecie. To trzeba wejść na stronę www.sjor.pl, odnaleźć, gdzie jest podcast. Będzie link na stronie głównej i tam ten plik w PDF-ie będzie umieszczony. Okej, to co? To wszystko na dzisiaj. To był 53. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał
Łukasz Poremski.
Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.